Witam Państwa, Lech Pilarski. Polski Ład po sejmowej debacie. Będzie można zbudować dom bez formalności do 70 metrów kwadratowych oraz będą rekompensaty dla samorządów. Część podatkową skierowano do komisji. Zajmiemy się również sytuacją na granicy. Znaleziono kolejne ciała uchodźców. Jak rozwiązać problem, bo ofiary osłabiają wizerunek naszego kraju. W piątek otwarto Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Po wielu latach jest nareszcie placówka dokumentująca przede wszystkim zsyłki i deportacje. Otwarto ją w rocznicę sowieckiej napaści na Polskę w 1939 roku. Natomiast na Białorusi ten dzień świętowano jako rocznicę oswobodzenia tego kraju. Znacząca różnica. I również w programie o COVID trzy wschodnie województwa mogą mieć kolejne lockdowny, ponieważ są to najmniej zaszczepione regiony w Polsce. Czy planuje się jakieś działania, aby tego uniknąć? O tym między innymi dzisiaj w programie zapraszam. A są dzisiaj z nami senator Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gromko. Witam pana.
Dzień dobry państwu.
Oraz posłowie Konfederacji Robert Winnicki.
Dzień dobry, kłaniam się.
I w studiu poseł Nowej Lewicy Paweł Krutul. Witam pana.
Dzień dobry, witam państwa.
To zaczniemy od Polskiego Ładu. Jednak rozbieżności są. Część opozycji nie popiera Nowego Ładu. Inne partie opozycyjne stawiają warunki. No wiadomo, że strona rządowa w całości go popiera. Jakby pan to skomentował, panie senatorze Mariusz Gromko?
Tak jest. Tak jak zapowiadaliśmy, w kolejny etap naszej kadencji wchodzimy z zapowiedziami wdrażania w życie Polskiego Ładu. Bo właśnie przez ostatnich parę lat naszych rządów udowodniliśmy, że zniknęły ze słownika politycznego takie słowa jak nie da się, nie można, czy to niemożliwe, tak jak to mieliśmy w sytuacji przed naszymi rządami. Zrealizowaliśmy wszystkie swoje zamierzenia i teraz przyszedł na kolejny etap, na zmienianie, dynamizowanie polskiej gospodarki, wprowadzanie nowych rozwiązań, które jeszcze bardziej sprawią, że Polakom będzie się żyć lepiej, że będą mieli lepszą ochronę zdrowia. Proponujemy obniżkę podatków dla 18 milionów Polaków i liczymy, że właśnie te inwestycje, które przy Polskim Ładzie zostaną wdrożone, spowodują, wygenerują około 500 tysięcy nowych miejsc pracy. Poza tym, tak jak już w zapowiedzi było mówione, bardzo liczymy na popularność programu Mój Dom, gdzie będzie można mieszkanie posiąść bez wkładu własnego, czy też wybudować dom do 70 metrów kwadratowych bez formalności. I jak również zapowiedź tego, że emerytury będą bez podatku do kwoty 2,5 tysiąca złotych. Liczymy, że wszystkie te plany uda się nam skutecznie wdrożyć w życie, zrealizować i zdynamizować jeszcze bardziej polską gospodarkę. Tym bardziej warto przypomnieć, że przechodzimy w tym momencie no, chyba najtrudniejszy rok w historii III RP, kiedy musimy borykać się równolegle jeszcze z pandemią koronawirusa, która doprowadziła do globalnej katastrofy gospodarczej. Można śmiało powiedzieć, że największej od czasów II wojny światowej, a Polska na tle tych największych gospodarek świata wychodzi ze zderzenia z pandemią obronną ręką, bo spadek polskiego PKB za 2020 rok wyniósł zaledwie 2,7%, więc to pokazuje doskonałą kondycję naszej gospodarki i liczymy, że tak dalej będziemy na tak zwanym topie gospodarczym i liczymy właśnie, że również te ustawy powodujące wejście w życie Nowego Ładu pozwolą nam być jeszcze bardziej konkurencyjnym na świecie.
Ale panie senatorze, wskazuje się, że rekompensaty dla samorządów w związku z obniżkami opodatkowania są trochę za niskie. Nie będą w całości pokrywały tych strat, które samorządy poniosą.
To oczywiście jesteśmy teraz w takim momencie poszerzonej dyskusji. Cały czas takie analizy są prowadzone. Jednak nasi specjaliści, którymi posługuje się rząd, wskazują, że te obawy są jakby przedwczesne i nie są zagrożeniem dla finansów w sektorze samorządów terytorialnych.
Będziemy o tym rozmawiali. Paweł Krutul, Nowa Lewica. Lewica popiera Polski Ład, czy jak to jest?
Panie redaktorze, drodzy państwo, Lewica na pewno będzie popierała dobre rozwiązania dla naszego społeczeństwa, dla Polek i Polaków. Nie jesteśmy zadowoleni z tego, że wszystko ma być głosowane blokami. Są tam oczywiście rozwiązania dobre, tak jak 30 tysięcy wolne od podatku. Niemniej jednak, tak jak pan redaktor przed chwilą wspomniał, chodzi o samorządy. Martwimy się o finanse samorządów, bo dzięki temu, że została kwota ta zostanie podniesiona do 30 tysięcy.
Ja mam prośbę do naszych panów, którzy są na łączach, żeby ewentualnie wyłączyć mikrofony, bo efekty dźwiękowe trochę nam przeszkadzają w rozmowie.
I wracając do tego, dzięki tym podniesionej kwocie wolnej od podatku, która jest dobrym na pewno rozwiązaniem, polskie samorządy na tym ucierpią, a jak ucierpią finanse samorządów, mnie interesuje bardzo jako mieszkańca województwa podlaskiego, białostoczanina, żeby w samorządzie, tak jak ja przykładowo mieszkam w Białymstoku, żeby żłobki, przedszkole były za darmo dla młodych matek, dla matek ogólnie w naszym kraju, bo jak wiemy, program 500+, jeżeli chodzi o demografię, powtarzam, niestety się nie sprawdzi i potrzebujemy jakichś tutaj nowych rozwiązań, a dzięki mniejszemu wpływom do kasy samorządów takie pomysły nie będą realizowane, a każda Polka powinna mieć w naszym kraju zapewniony darmowy żłobek i przedszkole. Wówczas może by to spowodowało, że więcej dzieci będzie się rodziło w naszym kraju. Bo
czy nie powinniśmy przedyskutować, żeby jednak cokolwiek zmienić? Generalnie samorządy, tak jak im przyglądam się ich finansom, to rozdzielają głównie kasę za oświatę i właśnie z podatków, a no, nie dysponują zbyt dużymi kwotami, jeśli chodzi o możliwości inwestycyjne. Czy nie powinniśmy reformować państwa, zmniejszać liczbę gmin, żeby było mniej urzędników, więcej pieniędzy zostało na inwestycje? Tutaj mi brakuje takiej debaty.
Panie redaktorze, z pewnością jest to właściwy kierunek, ale jak to się mówi potocznie, ryba psuje się od głowy. I jeżeli chodzi o państwo polskie, mamy rekordową liczbę ministrów i wiceministrów w Europie. Także powinniśmy zacząć od siebie, od Sejmu, od premiera, od tych ministrów, których mamy ponad 100, a w innych krajach, które posiadają dużo większe dochody, jest ich o wiele mniej. Nie przekłada się to niestety na jakość rządzenia, bo przedszkolami, żłobkami powinniśmy się zająć już dalej. Powinniśmy wspólnie, powtarzam, opracować okrągły stół i wypracować plan na lata, nie na kadencję, w tym przypadku Prawo i Sprawiedliwości, bo kolejne rządy będą pewnie pod innymi barwami politycznymi, i zadbać o nasze maluchy, których jest coraz mniej. Państwo polskie się kurczy i jest coraz mniej dzieci przychodzących na świat, i to powinno być przede wszystkim nam przyświecać, jeżeli chodzi o demografię, a z tym są związane konkretne koszty i wydatki.
Panie pośle, czego nie popieracie w Polskim Ładzie? Albo tych działań, które są wokół Polskiego Ładu.
Panie redaktorze, myśmy wiele składaliśmy poprawek na komisjach. Nie do końca Prawo i Sprawiedliwość chciało z nami rozmawiać, dlatego będziemy również zgłaszali w Senacie poprawki i miejmy nadzieję, że będą uwzględnione, bo tak jak powtarzam, są dobre pomysły, ale są tutaj też wplecione nie do końca nas satysfakcjonujące rozwiązania, i przede wszystkim nam chodzi o samorząd, bo samorząd jest krwiobiegiem naszego kraju. Jeżeli o niego nie zadbamy, to czy chodniki, czy kanalizacje, to tego będzie mniej w naszym otoczeniu, a nie możemy. Musimy tutaj gonić zachodnią Europę i standardy, jeżeli naszego życia, muszą się podnosić. I tutaj będę się upierał przy tych żłobkach i przedszkolach. To powinno być zagwarantowane w 100% bezpłatnie dla matek, które urodzą dzieci na naszym, które są obywatelkami naszego kraju. Powinny mieć to zapewnione i być może to spowoduje, że więcej dzieci będzie się rodziło.
Teraz pytanie do pana posła Roberta Winnickiego z Konfederacji. Popieracie ład, no Polski Ład, czy nie? Czy które elementy budzą wasze zastrzeżenia?
Panie doktorze, przede wszystkim trzeba sobie odpowiedzieć, jeśli chodzi o Nowy Ład, w jakim my momencie jesteśmy historycznym jako Polska. Problem nasz jest dzisiaj taki, że z rządów PiS-u, że PiS zaczął potężną redystrybucję, zanim myśmy się wzbogacili. Zanim jako państwo stanęliśmy na, postawiliśmy gospodarkę na takim poziomie, jak jest w Europie Zachodniej. I Nowy Ład to jest tak naprawdę dzisiaj propozycja, żeby troszeczkę dać najbiedniejszym, sporo zabrać klasie średniej, a przede wszystkim przedsiębiorcom, i ułatwić życie najbogatszym miliarderom, bo w najnowszych propozycjach, rozwiązaniach są luki, które dadzą możliwość przekształceń tych, którym stać będzie na dobrych doradców podatkowych. Tak dzisiaj wygląda, wygląda propozycja podatkowa Nowego Ładu. To znaczy
A gdzie będzie się można tak ustawić, żeby zyskać?
No, zyskają, powiadam, zyskają ci, którzy będą, ci, których będzie stać na przekształcenie firmy, rekiny biznesu i oligarchowie i najwięksi miliarderzy zyskają. To jest, doradcy podatkowi będą mieli naprawdę raj przy Nowym Ładzie, bo będą przekształcali.
W jakim kierunku będą się musieli przekształcać?
Spółki komandytowo-akcyjne.
I jednoosobowe.
Najróżniejsze będą rzeczy się działy, natomiast właśnie jednoosobowe to najczęściej nie uciekną od Nowego Ładu. Jednoosobowe działalności i drobni przedsiębiorcy, klasa średnia straci. Czyli ci, którzy dają 70% zatrudnienia i PKB w Polsce, są dzisiaj na celowniku rządu. Natomiast ci, o których najwięcej się mówi, najbiedniejsi w Nowym Ładzie, zyskają naprawdę niewiele. To znaczy inflacja pożre tak czy inaczej to, co zyskają ci najbiedniejsi, więc tutaj suma będzie na zero. I problem jest taki, o czym mówi Konfederacja, że my, wychodząc z kryzysu gospodarczego, z kryzysu covidowego, musimy zrobić wręcz przeciwnie. Musimy postawić na to, żeby dawać im impuls odbiorców do tych, którzy dzisiaj wypracowują ten zręb naszego główny PKB, a nie tak, jak proponuje to dzisiaj PiS.
Jakby pan to ostatnie zdanie powtórzył, bo gdzieś nam pan zniknął na globalnych łączach.
Więc Konfederacja wychodzi z przeciwnego założenia. To nie jest moment, żeby dowalać podatkami i obciążeniami klasie średniej, przedsiębiorcom i wszystkim tym, którzy dzisiaj chcą robić biznes, ale nie są rekinami tego biznesu, tylko tym wszystkim, którzy dzisiaj startują albo ledwo wiążą koniec z końcem i jakoś walczą o to, żeby w tej rzeczywistości po-covidowej się utrzymać i rozwinąć swoją firmę czy
przedsiębiorstwo. Ale jak pan się przygląda, panie pośle, polskiej rzeczywistości przez ostatnich wiele, wiele lat, a nawet dziesięcioleci, to utrzymanie tego trendu, że jedni się dorabiają, a całe mnóstwo ludzi jednak utrzymuje się w stagnacji, popada w biedę, na dłuższą metę nie dałoby się utrzymać.
Nie dałoby się utrzymać i nie postrzegam tego jako pożądanego. Natomiast metoda na to, żeby mnóstwo ludzi wydobyć z kiepskiej sytuacji ekonomicznej, jest tylko i wyłącznie poprzez wzrost bogactwa ogólny, to znaczy poprzez jeszcze większy rozwój, dynamiczniejszy rozwój gospodarczy kraju. I tak się zadziało w Europie Zachodniej. Z Nowym Ładem jest ten problem, że on ten rozwój po prostu przehamuje. Wtedy, kiedy trzeba dać impulsy największe do tego, żeby przedsiębiorcy, czy w ogóle młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy zakładali przedsiębiorstwa, no to Nowy Ład daje impuls w kierunku uciekajcie w kierunku bezpieczeństwa socjalnego. Nie idźcie w kierunku dynamiki rozwoju, tylko uciekajcie w kierunku bezpieczeństwa socjalnego. I to z naszego punktu widzenia jest bardzo groźne, dlatego że my przy obecnej sytuacji demograficznej to są ostatnie momenty, kiedy my możemy osób aktywnych zawodowo, mając dużą liczbę osób aktywnych zawodowo, to jest ostatni moment, kiedy możemy rzeczywiście gonić Europę Zachodnią. Jeśli my teraz postawimy wyłącznie na bezpieczeństwo socjalne, to po prostu już tej Europy Zachodniej nigdy nie dogonimy. I to jest wyzwanie zasadnicze, takie cywilizacyjne, kulturowe i gospodarcze, na które musimy sobie odpowiedzieć. PiS odpowiada żeby konserwować tak naprawdę to, co jest obecnie. My mówimy nie, śmiało naprzód dać impulsy rozwojowe do gospodarki, a nie dawać, nie skonserwować sytuacji obecnej. Jeśli mowa zaś, tutaj nawiążę do wypowiedzi pana posła Krutula o tych żłobkach i przedszkolach. Mówiłem o tym w piątek podczas dyskusji o bonie opiekuńczym. Wręcz przeciwnie. Nie możemy narzucać ludziom, czy oni chcą wychowywać dziecko w domu, czy oni chcą dziecko posyłać do żłobka, czy do przedszkola. Zwróćmy też uwagę, że dzisiejszy system, w momencie, kiedy zostanie wprowadzony ten bon opiekuńczy, to jest system, który de facto dyskryminuje rodziców ze wsi i z małych miejscowości, którzy potencjalnie, czy nawet realnie często mają więcej dzieci niż ci, którzy mieszkają w miastach. A dlaczego dyskryminuje? Ponieważ już są obecne, już są przeznaczane miliardy złotych na przedszkola, na programy maluch i tego typu inne przedsięwzięcia. Natomiast w mniejszych miejscowościach, gdzie po prostu jest za mało dzieci, żeby powstawały żłobki na przykład, i gdzie ta opieka jest skierowana przede wszystkim na rodziców, babci, dziadków, kiedy to jest robione rękami rodziny, to się okazuje, że oni dostaną ten bon opiekuńczy, ale ci, którzy są w mieście, dostaną i na żłobek, i jeszcze dostaną bon opiekuńczy. To jest zupełnie fałszywy kierunek. Zwracam uwagę na rozwiązania czeskie w tym zakresie. W Czechach prawie w ogóle nie ma żłobków, a podskoczyli ze współczynnikiem demograficznym od 1,12 w 1995 roku. W 2007 udało im się ciągle nie do prostej zastępowalności pokoleń, ale do 1,67. Dlaczego? Dlatego, że zrobili system bonowy i dali ludziom wybór, czy chcą skorzystać z bonu i zapłacić za przedszkole czy za żłobek, czy chcą wychowywać dziecko w domu, czy zapłacić niani, którą wynajmą, czy zapłacić na przykład babci do emerytury dołożyć za to, żeby zajmowała się dziećmi. Dajmy ludziom elastyczność, a nie metodą taką socjalistyczną budujmy żłobki i przedszkola, bo państwo wie lepiej. Nie, to ludzie wiedzą lepiej, jak chcą swoje dzieci wychowywać.
Postawmy tu kropkę. Teraz czas na ewentualne odparcie zarzutów albo uzupełnienia. Senator PiS Mariusz Gromko.
To może w pierwszej kolejności, jeśli chodzi o Polski Ład. Tutaj zwrócę uwagę, że Polski Ład to jest też program inwestycji strategicznych i tutaj słyszeliśmy pewne obawy co do możliwości samorządów realizacji pewnych inwestycji, a tymczasem właśnie trwa nabór choćby do pierwszej transzy do programu, który prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego, który ma w dyspozycji pierwszej transzy 20 miliardów złotych, gdzie samorządy terytorialne, gminy, powiaty mogą składać swoje wnioski i aplikować o gigantyczne środki i to mogą być środki przeznaczone na cele jakby inwestycje komunikacyjne, inwestycje wodne, ciepłownicze, czyli te infrastrukturalne, społeczne, jak żłobki, przedszkola właśnie, domy wsparcia seniorów, osób niepełnosprawnych. Promujemy i ten program ma za zadanie promować inwestycje w innowacje, czyli w centra badawcze, inteligentne sieci energetyczne, biotechnologie, innowacyjne źródła energii, więc te możliwości są i one są ogólnie dostępne. Już pan premier zapowiedział, że kolejna transza tego programu będzie prawdopodobnie ogłoszona pod koniec tego roku, a równolegle jest zapowiedź uruchomienia środków z programów dla gmin popegeerowskich, gdzie w pierwszej transzy mieliśmy 200 milionów złotych. Ten program cieszył się bardzo dużą popularnością, bardzo dużo gmin, które mają w swojej historii obecność PGR-ów, dziś mogą aplikować o środki i realizować najbardziej potrzebne ich zdaniem inwestycje na terenie swoich samorządów. I w ślad za tym, że bardzo duże było zainteresowanie i wnioski przekraczały znacznie kwotę tych 200 milionów zaplanowanych, premier ogłosił kolejną transzę 1 miliarda złotych, która ma być jeszcze rozstrzygnięte w tym roku. Więc to wsparcie ze strony rządu dla samorządów jest nad wyraz widoczne i liczę, że samorządy będą i o czym mogliśmy się już przekonać, że potrafią wykorzystywać te środki i ta Polska będzie cały czas jednym wielkim placem budowy i będą realizowane kolejne inwestycje, które będą nakręcać całą koniunkturę. Ludzie będą mieli miejsca pracy. Często wykonawcami tych inwestycji, z tych środków, choćby na program PGR-owski, realizują lokalne firmy, które tutaj też płacą na miejscu podatki, utrzymują lokalne pracy rodziny. I to jest wszystko przykładem, że rząd Prawa i Sprawiedliwości dba o zrównoważony, lokalny rozwój Polski i wierzę, że będzie tak to trwać dalej.
Pytanie do pana posła Krutula. Może lepszy właśnie bon opiekuńczy, tak żeby to rodzice decydowali na co, niż budowanie sieci placówek. Tak jak pamiętam, w poprzednich latach zbudowano dużo żłobków i przedszkoli, a potem je wszystkie w latach 90. sprzedawano.
Panie redaktorze, odnosząc się do tego, co pan przed chwilą powiedział, przykładowo w Białymstoku jest problem, bo zgłaszają się do mnie mieszkańcy, że rodzice mają problem z pozyskaniem miejsca w przedszkolu czy w żłobku. Już nie mówię o zapłaceniu za niego, bo niektórych po prostu na dodatkowe wydatkowanie nie stać. Jeżeli spojrzymy w statystyki, jeżeli chodzi o babcie, dziadków, jest problem, bo kobiety już rodzą bliżej 40 roku życia, nie jak w latach 80. 20-paroletnie kobiety. Także już babcie i dziadkowie sami potrzebują po prostu opieki. No po prostu tak to wygląda. Także uważam, że to powinno być zapewnione. A czy matka skorzysta z tego, czy z publicznego przedszkola, czy żłobka, czy też wybierze bon, powinna mieć taki wybór. Ale w momencie, gdy w szpitalu rodzi, to nie musi z tyłu głowy myśleć, co ona zrobi z tym maluchem, czy może wróci z powrotem na rynek pracy, czy po prostu jej rodzina ma problem. I tak samo patrzą na to jej koleżanki i inne rodziny decydujące się na pierwsze dziecko, czy też kolejne dziecko, żeby po prostu to nie spędzało im snu z oka. Jeżeli chodzi o wypowiedź pana senatora, oczywiście panie senatorze, wszystko to fantastycznie brzmi jak z broszury wyborczej, niemniej jednak te środki na pewno pójdą, tylko mam nadzieję, że nie tak jak po poprzednim podziale, pójdą do swoich gmin. Jaka będzie hierarchia, jeżeli chodzi o przyznawanie tych środków? Czy każdy burmistrz, każdy prezydent, czy też pani prezydent, czy pani burmistrz się zgłosi o środki i odpowiednio tu argumentuje, czy ma szansę na ich pozyskanie? Bo ostatnio udowodniliście państwo, jeżdżąc z czekami i przed wyborami, że te środki trafiały tylko i wyłącznie do tych gmin, do tych miast, gdzie państwo piastujecie władzę. Tylko o to się obawiam po prostu, bo jeżeli Polska ma się rozwijać równo, to po prostu równo, bez względu, czy rządzi tam Prawo i Sprawiedliwość, czy Lewica, czy Platforma Obywatelska, czy PSL. Powinno być tutaj jasne i klarowne i przejrzyste. A z tego, co rozmawiam z burmistrzami, z prezydentami miast, oni się tego obawiają, że zostaną znowu potraktowani per noga, bo nie są z partii Prawa i Sprawiedliwości.
Jeszcze Robert Winnicki, Konfederacja.
Szanowni Państwo, no musimy tylko tutaj krótko. Jasne. Musimy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, na prostotę systemu. Jeśli mają działać jakieś mechanizmy, to one muszą być proste, oczywiste, zrozumiałe i powinny być równe. Jeśli mówimy o aktywnej polityce, która nie jest polityką obniżania podatków, co Konfederacja preferuje, ale również jakichś zachęt po prostu finansowych, to te zachęty muszą być równe dla wszystkich. Nie może być tak, powtarzam, że tam, gdzie można, że w jednych miejscowościach dajemy żłobek i pieniądze do ręki, a w innych tylko pieniądze do ręki, bo po prostu to jest niesprawiedliwe. Dajmy wszystkim pieniądze do ręki, jeśli już państwo chce te pieniądze
albo
dawać.
Albo ewentualnie wybór, taka żeby zasada, mieli wybór.
Żeby mieli wybór, dokładnie, żeby mieli wybór. Ale proszę państwa, jeśli damy pieniądze do ręki, to wtedy i jest zapotrzebowanie na żłobek, to ten żłobek po prostu powstanie. Problem z inwestycjami publicznymi, że przychodzimy i rozplanowujemy, w tej dzielnicy ma powstać żłobek, a w tej nie powstanie i tak dalej, jest taki, że właśnie one są obarczone ryzykiem. Niech to ryzyko nie będzie po stronie wydatków publicznych, bo to zawsze będzie więcej kosztowało. Niech to ryzyko będzie po stronie prywatnego przedsiębiorcy, który zobaczy, aha, tu jest dużo dzieci, tu buduje żłobek, a ludzie mają pieniądze, bo jeszcze dostali bon opiekuńczy i z tego bonu korzystają, opłacając sobie żłobek. Jeśli dzisiaj zliczylibyśmy, ile pieniędzy państwo polskie przeznacza na program Maluch, na 500+, na edukację w postaci subwencji oświatowej. Jeśli byśmy te pieniądze wszystkie wzięli razem i dali ludziom do ręki, to naprawdę byłyby to ogromne, ogromne pieniądze i sądzę, że one by efektywniej zostały wydane.
To kończymy już z tym tematem, będziemy do niego wracali, bo przecież ustawy związane z Polskim Ładem będą procedowane nie tylko w Sejmie, ale również w Senacie. Teraz proponuję, byśmy przenieśli się na wschodnią granicę. Napływają do nas informacje, że są tam znajdowane kolejne ofiary. Pytanie, co zrobić, jak zmienić tę sytuację, bo no, te ofiary psują jednak wizerunek naszego kraju i powodują, że będzie się coraz gorzej mówiło o tej sprawie i o tym, w jaki sposób to rozwiązujemy. Senator PiS Mariusz Gromko. Panie senatorze.
Faktycznie, tak, tak. Faktycznie sytuacja na naszej wschodniej granicy jest trudna, no ale chciałbym przypomnieć, że mamy do czynienia z celowymi działaniami państw naszych wschodnich sąsiadów, zarówno Białorusi i Rosji, którzy prowadzą taką działalność, która ma na celu sprowadzić na teren Białorusi osoby z państw z Iraku, z Afganistanu, celem przerzucenia ich na teren Unii Europejskiej. Widać, że to jest zorganizowana sytuacja, tak jak premier Mateusz Morawiecki przekazywał, choćby dzisiaj na konferencji posiadamy zapisy wideo z dronów, gdzie takie osoby na granicy są przywożone przez służby tamtych krajów. No i to jest celowe wywołanie kryzysu z tamtej strony, a my musimy zrobić wszystko, żeby odeprzeć ten atak.
No ale pytanie co?
Atak. Mamy dzisiaj taką sytuację, że przegrupowywane są kolejne oddziały zarówno Wojsk Obrony Terytorialnej, jak i Wojska Polskiego. Wzmacniana jest Straż Graniczna. Wszystko po to, aby jak największymi siłami naszych służb uszczelnić te nielegalne przejścia. Mamy o to do czynienia, że wybudowaliśmy ogrodzenie na znacznej części naszej granicy, a cały czas są próby przekraczania tej granicy. No i trzeba też jasno powiedzieć, że tutaj nasze służby wywiązują się bardzo dobrze, ale zdarzają się, że osoba przejdzie to ogrodzenie, po czym i tak jest łapana. I tutaj chciałbym wyrazić wielki szacunek dla naszych pograniczników, że bardzo sprawnie to wszystko przeprowadzają. No i w ostatnich dniach otrzymaliśmy również informację, że niestety zdarzyły się sytuacje dramatyczne, że znaleziono ciała trzech nielegalnych imigrantów. Oczywiście tą sprawę bada prokuratura i niebawem usłyszymy, bo trudno teraz jednoznacznie nawet stwierdzić, co to są za osoby. No, jest kryzys, ale państwo reaguje dynamicznie. W dzisiejszej zapowiedzi ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego usłyszeliśmy, że w najbliższych dniach około 500 kolejnych żołnierzy będzie oddelegowanych do ochrony granic. Będą uszczelniane sieci patroli granicznych. Oprócz tego do oddziału podlaskiego Straży Granicznej będzie oddelegowano 8 super nowoczesnych pojazdów wyposażonych w odpowiedni sprzęt elektroniczny. I to oprócz wprowadzenia właśnie stanu wyjątkowego ma za zadanie zapobieżenie dalszych przekroczeń nielegalnych imigrantów, bo po prostu musimy temu dać opór, bo jeżeli nie będziemy skuteczni, ten proceder będzie się nasilał. Póki co wychodzimy obronną ręką i wierzę, że jeszcze te wzmocnienia granicy spowodują, że ten problem zostanie rozwiązany bez potrzeby wprowadzenia w następnym czasie przedłużania stanu wyjątkowego.
Komentarz poseł Konfederacji Robert Winnicki. Jak rozwiązać ten problem?
Proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo pamiętają, jak 6 lat temu był kryzys imigrancki, zwłaszcza na południu Europy, i wtedy wszystkie media obiegło takie zdjęcie ciała dziecka wyrzuconego na brzeg, takie dramatyczne zdjęcie, no, jako jednej z ofiar tego procesu nielegalnej imigracji. Oczywiście tych tragedii i utonięć i tego, że ktoś zginął podczas procesu nielegalnej imigracji, to nie było jedno wstrząsające zdjęcie, nie był jedno wstrząsający przypadek dziecka, tylko to były setki, tysiące na te setki tysięcy czy miliony ludzi, którzy ruszyli i cały czas starają się przekroczyć granice Europy. Dlaczego o tym mówię w tym kontekście? Dlatego, że mamy ofiary śmiertelne niestety również na naszej granicy i trzeba powiedzieć jasno, że ofiary będą, o ile nasza granica będzie postrzegana jako ta, którą można ewentualnie przekroczyć. To znaczy napór migracyjny na Polskę i na Europę nie będzie ustawał. Miejmy świadomość, że w Nigerii w tym roku przybędzie około 5 milionów obywateli. 5 milionów ludzi to jest tyle, co się urodzi w całej Europie w ciągu tego roku, ale i tak więcej umrze niż się urodzi. Więc, szanowni państwo, my mamy przed sobą taką rzeczywistość, że ten napór migracyjny na Polskę, na Europę będzie non-stop. I w sytuacji, w której niektórzy postulują, żeby przepuszczać tych imigrantów, każdy przepuszczony imigrant, każdy, który będzie dowodem na to, że granica jest nieszczelna, to jest zaproszenie dziesiątek i setek tysięcy kolejnych. Nie możemy zrobić nic lepszego dla tych ludzi, żeby oni nie ginęli na naszych granicach, niż wysłać jasny sygnał do całej Europy, do całej Afryki, do całej Azji: u nas nie przejdziecie. U nas po prostu nie ma takiego zjawiska, że polska granica przepuszcza nielegalnych imigrantów. Dlatego, że jeśli będą takie sygnały, które chcieli dokonywać posłowie Koalicji Obywatelskiej czy Lewicy, żeby szarpać się ze Strażą Graniczną, żeby niszczyć ogrodzenie, żeby ich wpuszczać, to kolejne setki tysięcy będą ruszać i kolejne czarterowane samoloty Łukaszenka będzie przerzucał na naszą granicę. Łukaszenka, żeby nas zdestabilizować i żeby zarobić parę tysięcy dolarów na każdym imigrancie, a ci biedni ludzie będą próbowali szczęścia i będą nie szły w pojedyncze dramaty, tylko będą tysiące dramatów każdego roku czy każdego miesiąca w Polsce. Naprawdę tutaj apeluję o odpowiedzialność do wszystkich sił politycznych, ponieważ jedyne, co możemy zrobić w tym kontekście, to wysłać jasny sygnał. Mamy silnie bronioną granicę z ogrodzeniem z prawdziwego zdarzenia, nie z jakąś rozciągniętą tam siatką, którą można, czy drutem kolczastym, który można jedną tam, czy dwoma sztachetami przykryć i po tym przejść. Mamy silnie bronioną granicę z prawdziwym ogrodzeniem z prawdziwego zdarzenia i tam mysz się nie prześliźnie. To jest jedyna metoda, szanowni państwo.
Paweł Krutul, Nowa Lewica.
Drodzy państwo, Europa, Polska ma problem, jeżeli chodzi o granicę polsko-białoruską, białoruską unijną. Granica, zielona granica musi być szczelną granicą, co byśmy nie mówili, czego byśmy nie rozważali. Musimy ją uszczelnić. Mamy tutaj 2000 pograniczników plus 2000 wojska. Dodatkowe wojsko już zmierza ku naszej granicy plus dodatkowy sprzęt. Jeżeli chodzi o sprzęt, przykładowo podlaskich pograniczników, mają oni jeden z najlepszych sprzętów, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Są wyśmienicie wyszkoleni. Niemniej jednak przy tej ilości, która się przydarza nielegalnych przekroczeń graniczy, przekroczeń graniczy, nie są w stanie oni sami upilnować. Dlatego jest to wzmocnienie
około 4000
w tym miesiącu. Dlatego musimy zrobić wszystko, żeby tą granicę zieloną uszczelnić. Jeżeli ktokolwiek chciałby się dostać do Polski, do Unii Europejskiej, od tego są przejścia graniczne i tam powinien złożyć odpowiedni wniosek i nasze służby powinny go prześwietlić. Jeżeli będzie wszystko w porządku, oczywiście pod kwestią zdrowotnym, covidowym, jeżeli wszystko pozytywnie zostanie rozpatrzone, to oczywiście powinien być wpuszczony do Polski, do Unii Granicznej. Nie zapominajmy, że większość z tych ludzi nie ma żadnych żadnych, ale to żadnych dokumentów przy sobie, co stwarza ogromne problemy, jeżeli chodzi o identyfikację tych osób i dlatego ośrodki coraz bardziej...
No, ale jakieś dokumenty musieli mieć, skoro przylecieli do Mińska czy na Białoruś.
Panie redaktorze, dobrze, dobrego pan czasu użył przeszłego, mieli, na pewno mieli te dokumenty, bo dotarli na Białoruś, ale z tego, co ja rozmawiałem z pogranicznikami, bo byłem również w Usnarzu, kiedy jeszcze było to możliwe, nie biegałem po tej granicy, uważam, że to jest nieodpowiedzialne i to się nigdy nie powinno zdarzyć. Tej granicy pilnują teraz tylko i wyłącznie pogranicznicy ze strony polskiej. Białoruscy pogranicznicy nie pilnują tej granicy i ludzie tam swobodnie mogą się przemieszczać. Są to grupy zorganizowane, wspierane przez reżim Łukaszenki. Ja jako członek Komisji Obrony Narodowej czy Administracji Spraw Wewnętrznych mieliśmy, czy z generałem Pragą, widzieliśmy na komisjach utajnionych materiały operacyjne, czy też z ministrem obrony Skurkiewiczem również takie materiały i osoby, które w tym procederze uczestniczą. To nie jest taki, że ktoś idzie po stronie białoruskiej i po prostu się kieruje w stronę granicy i ją sobie normalnie przechodzi. W normalnych przypadkach pół roku wcześniej oni się by nawet ze strony białoruskiej do tej granicy nie zbliżyli. Straż Graniczna Białoruska pomaga, wspiera w przekraczaniu granicy. Widziałem to na własne oczy poprzez te materiały. Dlatego jest to tak utrudnione, ale i też dlatego Podlaską i Lubelską Straż Graniczną wspiera wojsko i bardzo dobrze, bo musimy uszczelnić tą zieloną granicę, żeby nikt się tamtędy nie mógł przedostać. Jeżeli ktokolwiek chce przekroczyć granicę polsko-białoruską na punkty graniczne i tam się powinien starać o przejście.
Ja się tylko, jeśli tak można, to ja się bardzo cieszę, że pan poseł Krutul, poseł z województwa podlaskiego, mówi to, co mówi w tym momencie. Natomiast zachęcam do tego, żeby pańskie koleżanki i koledzy z lewicy też mówili to samo w Sejmie i gdzie indziej, bo nie mówią tego samego. Lewica generalnie osłania tę nielegalną imigrację w swojej retoryce bardzo często.
Postawmy kropkę, będziemy...
Ja również uważam, że głos posła Krutula nie jest głosem właśnie całej lewicy, szczególnie, że widać wyraźnie po stronie białoruskiej, że ona cały czas podejmuje działania, by zwiększyć napór nielegalnej imigracji na zewnętrzną granicę Unii Europejskiej i w tym celu ostatnio wprowadziła ruch bezwizowy dla krajów z Bliskiego Wschodu i Afryki. Dziś słyszymy, że lotnisko w Grodnie będzie mogło obsługiwać loty międzynarodowe. To wszystko pokazuje, że z tamtej strony jeszcze większe są podejmowane działania, żeby przywieźć na naszą granicę jeszcze więcej nielegalnych imigrantów. Ale też warto jedną sprawę zaznaczyć, że są takie sytuacje, gdzie imigranci przekraczają tą granicę i jesteśmy w stanie pomagać wszystkim, którzy po prostu tej pomocy potrzebują. I choćby zdarzenie z ostatnich dni, gdzie Straż Graniczna uratowała życie 8 osobom, które zostały uwięzione w rozlewiskach rzeki Supraś. Więc mamy też na względzie takie dramatyczne sytuacje, gdzie oczywiście nasze służby podejmują działania, żeby ratować życie ludzkie w sytuacji bezpośredniego ich zagrożenia.
Ja jeszcze, jeżeli mogę się odnieść do posła tutaj Winnickiego. Tak, to jest mój głos. Ja znam wielu pograniczników i korzystając z okazji chciałbym im podziękować za ten trud, który na co dzień 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poświęcają, żebyśmy spali bezpiecznie i również żołnierzom Wojska Polskiego, którzy tam zostali oddelegowani. A jeżeli chodzi o mówienie jednym głosem po stronie lewicy, mam nadzieję, że pan poseł również tutaj powinien skomentować wypowiedź pana posła Brauna, czy też taką poezją, że tak powiem, języka polskiego, też akceptuje to, co te słowa, które padły w Sejmie podczas ostatnich obrad.
Panie pośle Robercie Winnicki, został pan wywołany jednym zdaniem, bo musimy kończyć.
Szanowni państwo, jedno to jest stanowisko polityczne wobec nielegalnej imigracji, która jest inne u posła Krutula, a inne u lewicy, a dwa to jest licencja poetyka reżysera, artysty Grzegorza Brauna, której to licencji poetyki oczywiście ja nie wyznaję, nie popieram, to nie jest mój styl działania, natomiast to jest głos rozpaczy, setek tysięcy, milionów pacjentów, którzy nie zostali dopuszczeni do usług medycznych wskutek działań takich, a nie innych ministra Niedzielskiego. I trzeba powiedzieć przy tej okazji, że jakkolwiek jest to no, bardzo ostra figura retoryczna, bo tak traktuję to, co powiedział pan poseł Braun, to trzeba powtórzyć po raz kolejny, że wszystko wskazuje na to, że więcej ludzi umarło przez politykę Ministerstwa Zdrowia niż przez sam COVID przez ostatnie półtora roku. Po prostu. Mamy większą liczbę nadmiarowych zgonów z powodu zamknięcia systemu ochrony zdrowia niż z powodu COVID-a.
Będziemy do sprawy wracali, bo mieliśmy się zająć w naszym programie dzisiaj i Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku i także sprawami COVID-owymi, ale czas jest nieubłagany. W związku
jako
z tym musimy postawić kron.
Polecam się pamięci w sprawie Muzeum
Wrócimy
Pamięci
do sprawy Muzeum Pamięci Sybiru po wielu, kilkudziesięciu latach starań. Wreszcie udało się tę placówkę otworzyć w Białymstoku.
Piękna sprawa.
Zajmiemy się tą sprawą w następnych programach. A dzisiaj dziękuję za spotkanie senatorowi PiS Mariuszowi Gromko. Kłaniam się.
Dziękuję serdecznie.
Oraz posłom Nowej Lewicy Pawłowi Krutulowi.
Dziękuję bardzo, zdrówka życzę.
I Konfederacji Robertowi Winnickiemu.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich zaszczepionych i niezaszczepionych. Kłaniam się.
Dziękuję za spotkanie. Lech Pilarski, do usłyszenia.